Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Krzysztof Ogiolda, a Państwa i moim gościem jest dzisiaj ksiądz profesor Marek Lis, pracownik naukowy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalista w zakresie komunikacji religijnej i społecznej, filmoznawca. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, kłaniam się Państwu.
Dzień dobry Państwu. Proszę pozwolić na początek na pytanie bez zbędnych wstępów. Kim są cyfrowi misjonarze?
O, to jest bardzo piękne pojęcie, które pojawiło się ładnych parę tygodni temu w środowiskach watykańskich. Właściwie można by powiedzieć, że cyfrowi misjonarze to jest takie dopełnienie tego, co znajdujemy w Ewangelii. No bo jeżeli Pan Jezus mówi na pożegnanie do swoich apostołów, do uczniów, idźcie na cały świat, to do tej pory było to traktowane jako tak zwane zadanie misyjne Kościoła, rozesłanie misyjne. Oto apostołowie mają się rozejść po całym świecie, aby głosić Ewangelię.
No, dali radę, powiedzmy sobie.
Dali radę, chociaż to różnie wyglądało z tymi wysiłkami misyjnymi, z oporami, z błędami popełnianymi, z czasem brakiem inicjatywy, bo i to w dziejach Kościoła się zdarzało. Ale można by powiedzieć, że w przeciągu tych kolejnych stuleci, gdy odkrywane były kolejne kontynenty, no przecież choćby na tych statkach, które wiozły wyprawę Krzysztofa Kolumba do Indii zachodnich, bo myślano, że do Indii, że do Azji dopłyną, byli przecież także i zakonnicy, którzy stali się pierwszymi misjonarzami. Ale na naszych oczach pojawił się nowy kontynent. I to nie taki kontynent, który gdzieś się opiera na którejś z tych wielkich płyt tektonicznych. Nie nazywamy go już Afryką, Azją, Ameryką, Australią, Antarktydą czy Europą. Tylko pojawił się kontynent zupełnie innego rodzaju. Kontynent cyfrowy, który oczywiście nie istnieje w świecie materialnym, ale dostęp do tego kontynentu odbywa się za pomocą urządzeń, które mamy w dłoniach. Smartfonów, telefonów, tabletów, komputerów, jednym słowem zastosowań internetu. I to przecież warto sobie uświadomić, jesteśmy na tym kontynencie coraz mocniej, coraz częściej i coraz dłużej obecni. Tam szukamy rozrywki, pracujemy, wydajemy pieniądze, zarabiamy pieniądze, przesyłamy sobie informacje, zdjęcia,
kiedyś
dzielimy się uczuciami.
Mówiło, że ktoś ma albo nie ma internetu, a teraz po prostu w internecie jest.
A teraz w internecie się jest. Zatem jest ten świat cyfrowy, w którym trudno byłoby tych ludzi, którzy tam są obecni, nie znikając ze świata materialnego, rzecz jasna, trudno byłoby ich opuścić i im nie towarzyszyć. To jest właśnie to zadanie misjonarzy cyfrowych.
No, kiedy rzeczywiście w sierpniu, a na pewno latem, tak, 2022 roku, te informacje o cyfrowych misjonarzach, kimkolwiek oni są, bo nadal nie wiemy, pojawiły, to one zostały opatrzone komentarzem samego pana papieża Franciszka, który mówił, że Kościół chce wejść w kontakt z tymi, którzy właśnie w tym szóstym kontynencie, czy na szóstym kontynencie w sieci są. No i domyślamy się jakby tej intencji i którzy dotąd z Kościołem mieli mało wspólnego.
No otóż to, tu warto zwrócić uwagę może na to, że to niekoniecznie szósty kontynent, no chyba, że ktoś myśli o tych pięciu kółeczkach olimpijskich, które rzekomo wyrażają pięć kontynentów, jakby Antarktydę odcinając i łącząc dwie Ameryki razem, a może Eurazję tworząc. No nie, kontynentów mamy zdaje się siedem oficjalnie, więc to byłby jeżeli już ósmy kontynent, ale nie chciałbym ich tutaj numerować. Cyfrowy kontynent jest zupełnie inny. I na tym cyfrowym kontynencie są bardzo różni ludzie. Tam są ci ludzie, którzy przeżywają swoją wiarę na co dzień i oprócz tego przecież internet służy nam wszystkim. Internet, który zauważył jako cyfrowy kontynent, to jest ciekawostka. Już w 2010 roku tę nazwę znajdujemy w orędziu papieża Benedykta XVI na Światowy Dzień Komunikacji Społecznej.
A mówili, że tylko ołówkiem potrafi.
Podobno tylko ołówkiem i strasznie konserwatywny papież. Natomiast te jego orędzia dotykające mediów społecznościowych, dotykające świata cyfrowego, są niesłychanie piękne, niesłychanie głębokie. Mamy przecież także i te orędzia, które jeszcze sygnował bodaj po raz pierwszy w 97 roku u papieża Jana Pawła II się takie orędzie pojawia, gdzie papież mówi, że oto na ekranach może się także odbijać oblicze Chrystusa. A więc zauważał już wtedy święty Jan Paweł II, ćwierć wieku temu, niemalże u początków internetu powszechnie znanego, ale zanim jeszcze nastała epoka smartfonów, że również tamta obecność chrześcijańska, misyjna da się realizować. Zresztą u Benedykta znajdujemy takie bardzo ładne metaforyczne odniesienia do tego, co widzimy w Ewangeliach czy w Dziejach Apostolskich. Papież mówił między innymi o Agorze, a więc o tym miejscu właściwie wymiany handlowej, gdzie również można wyjść z tym, że to nazwę towarem, jakim jest Ewangelia. To, co święty Paweł czyni w Atenach, w tym świecie zgiełku, rozmów, dyskusji, handlu, biznesików większych i mniejszych, Paweł niesie dobrą nowinę, skutecznie czy nie, doświadczenie Aten pokazuje, że było to bardzo trudne, chociaż do kogoś to dotarło. A równocześnie drugi obraz, który znowu u Benedykta znajdujemy, ale do tego zjawiska się odnoszący, to jest obraz tak zwanego dziedzińca pogan. A więc z kolei sytuacji w świątyni jerozolimskiej, więc wydawałoby się dostępnej tylko dla Żydów, ale była tam część dostępna dla każdego. Nie trzeba było składać wyznania wiary, być Żydem, żeby móc na ten pierwszy z dziedzińców również wejść i tam spotykać się w jakiś sposób, próbować sfery sakrum. I jeżeli spojrzymy, że internet i ten cyfrowy kontynent może być taką przestrzenią, na której się spotykamy, na której możemy prowadzić dialog, na którym ja jako człowiek wierzący mogę otwarcie powiedzieć o tym, co jest dla mnie wartościowe i ważne i dlaczego to jest takie, no to jest jedno z tych pięknych, wartościowych, cennych miejsc.
Księże profesorze, a ja z uporem będę pytał, jak to jest? To znaczy, ten nowy projekt się rozwija, działa, nie działa? Cyfrowi misjonarze są albo ich nie ma? Powinien ich ustanowić papież, ksiądz biskup? Czy każdy z nas, jak siądzie za klawiaturę i w jakimś wymiarze wycinkowym choćby da wyznanie swojej wiary i tego, co jest dla niego ważne i święte, to się stanie cyfrowym misjonarzem?
Trzymajmy się tej ostatniej wersji. Myślę, że każdy z nas może być misjonarzem.
Cyfrowym.
No bo, cyfrowym, ale myślę, że i w świecie dzisiejszym, tym prawdziwym, atomowym, w świecie materii, także możemy być takimi misjonarzami, jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi, żyjącymi na serio wiarą. Ale tu dotykamy punktu rzeczywiście troszkę niepokojącego, bo między tymi wypowiedziami, które są niezwykle piękne, mijają kolejne już w tej chwili dziesięciolecia. Bo mamy świętego Pawła VI, który w 1975 roku, pewnie połowy naszych słuchaczy jeszcze na świecie wtedy nie było, który mówi, że Kościół byłby winny przed swoim Panem, w adhortacji Ewangelii Nuncjandi, Kościół byłby winny przed swoim Panem, gdyby nie wykorzystywał tych potężnych technologii. Chodzi o technologie medialne.
Jeszcze nie ma internetu.
Jeszcze wtedy nie ma internetu. Są inne technologie, ale internet jest zawarty, bo jest technologią. Mija kilkanaście czy dwadzieścia lat, mamy papieża Jana Pawła II, który widzi potencjał internetu. Mamy papieża Benedykta, który mówi, nie możemy tam nie być. Tam są nasi ludzie i trzeba im towarzyszyć z dobrą nowiną na różne sposoby.
Nawet od sierpnia już upłynęły 3 miesiące.
Mamy papieża Franciszka, który do tematu wraca. Przyznam się, że przygotowując się do tej naszej rozmowy, do spotkania, próbowałem poszukać, no gdzie? No w internecie oczywiście się szuka, ale wygląda na to, że no, sierpień w Watykanie to są wakacje, więc być może jeszcze z tej szuflady, która została w czasie wakacji zamknięta, gdzie trafiła ta informacja w miejscach watykańskich, różnych, sekretnych, że być może jeszcze nie została rozesłana lista, ale mam nadzieję, że coś się zacznie w tym kierunku dziać.
W sposób zinstytucjonalizowany, bo w sposób nieformalny, to jak mówię, także, każdy z nas może być.
Tak, ale także zinstytucjonalizowany, bo pomyślmy sobie chociażby o czymś takim jak katecheza. Katechetą są rodzice dla swojego dziecka, ale oprócz tego potrzebujemy katechezy.
Albo nie, ale daj Boże,
albo,
żeby
albo,
byli.
Albo nie, ale powinni być. Ale oprócz tego mamy katechezę, która jest na poziomie formalnym w szkołach czy przy parafiach. Mamy liturgię, która może być sprawowana w domu przez proste gesty modlitwy, ale taki w sposób instytucjonalny ona się dokonuje w świątyni. Ten zapał misyjny cyfrowy, dobrze by było, gdyby też znalazł jakieś takie faktyczne wsparcie, przykład, jak to robić, kim być, żeby stawać się takim misjonarzem. No i dobrze by było, gdyby ten przykład szedł troszkę od góry, a niestety doświadczenie, gdy spoglądam dookoła, no bywa bardzo różnie na poziomie chociażby instytucjonalnym naszej diecezji. Jesteśmy tutaj bardzo, bardzo niemrawi, ale nie chcę się bić w cudze piersi.
Myślę, że ostatnie pytanie, mianowicie już jakby odchodząc od ściśle tego wąskiego pojęcia cyfrowych misjonarza, próbując spojrzeć na internet jako taki, to myślę, że mamy dzisiaj dwie postawy. Z jednej strony to pragnienie, żeby internet był narzędziem szerzenia wiary. No, taka intuicja jest też w tym najnowszym programie duszpasterskim, prawda? No, rozpoczynający się za 2 tygodnie nowy rok kościelny, ale z drugiej strony myślę, że w wielu ludziach wierzących jest potężny lęk. Internet to jest to miejsce, gdzie i ksiądz, i świecki wierzący może być zmieszany z błotem. Szansa większa czy zagrożenie większe?
Jedno i drugie. Jedno i drugie, to, że zaboli. No przepraszam, jeżeli misjonarze wyruszali, no to już Dzieje Apostolskie nam opowiadają, że dostawali kijami, kamieniami, bywali więzieni, pozbawiani życia. No to jeśli spotykało to Jakuba apostoła, jeśli spotkało to Szczepana, więc tych misjonarzy czasów najdawniejszych i pierwszego kościoła, no to nie spodziewajmy się, że dzisiaj będzie inaczej.
Z pogłaszczą po głowie.
Że
tak?
Będą tylko i wyłącznie głaskać po głowie. Natomiast niezależnie od tego, czy będą głaskać, czy będą chwalić, niektórzy będą bić brawo, a inni będą srogo wyklinać, no to chyba warto tam być. Warto szukać tego, do czego już i Benedykt zachęcał, że to bycie w tej przestrzeni cyfrowej nie ma być tylko i wyłącznie takim łatwym powtarzaniem formułek. To nie ma być takie deklaratywne mówienie, ja jestem chrześcijaninem, proszę, tu jest mój krzyż, tu jest moja, jeśli to biskup, moja piuska, czy mój pastorał i macie mnie słuchać. Nie, to ma być towarzyszenie człowiekowi, to ma być rozmowa, to ma być zadawanie pytania. Jeden z obrazów, jaki u Benedykta znajdujemy, u papieża Benedykta, to jest obraz Jezusa, który towarzyszy uczniom w drodze do Emaus. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówimy w drodze do Emaus. Ale przecież spójrzmy nieco inaczej na tę scenę. To są uczniowie uciekający z Jerozolimy. To są uczniowie, którzy się zawiedli na wszystkim. To jest dwóch ludzi, którzy stwierdziło nie, ten Jezus. Oni się spodziewali czegoś innego i oni się zawiedli totalnie. Wszystko im się załamało. To są tacy dwaj apostaci, którzy mają serdecznie dość Jerozolimy, dobrej nowiny, Jezusa i tego wszystkiego, co działo się przez minione lata. I chcieliby ten rozdział zamknąć. Kto im towarzyszy? Jezus. I otwiera im oczy. I myślę, że takim ludziom, którzy są także zagubieni, którzy uciekają z tej Jerozolimy, którą jest Kościół, z tej rzeczywistości doświadczania albo niedoświadczania wiary, chyba trzeba by z nimi się przejść kawałek i porozmawiać, i posłuchać, i zrozumieć, o co chodzi. Może się też komuś oczy otworzą.
Pięknie dziękuję. Państwa i moim gościem był dzisiaj ksiądz profesor Marek Lis, specjalista od komunikacji i mediaznawca. Pięknie dziękuję, z Panem Bogiem.
Z Bogiem i do usłyszenia.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.